Ewangelia Łukasza, 18 rozdział od 15 wersetu. Przynieśli też do Niego i dzieci, aby się ich dotknął, a widząc to uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. Niebiański Ojcze, wyznajemy, że znać Twojego Syna to życie wieczne i chcemy wierzyć w prawdę, nie we własne wyobrażenia o niej. Chcemy wyznawać wiarę w zgodzie z Twoim objawieniem. Niech Twoje Słowo kieruje nasze serca na Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Daj nam się lepiej poznawać właśnie poprzez Twoje Słowo, aby nasza miłość do Ciebie wzrastała, abyśmy wzrastali w pobożności, posłuszeństwie, dobrych uczynkach płynących z wiary. Amen. Dzisiejsza uroczystość i tekst, który czytaliśmy, uczą nas, że wiara nie jest wyłącznie sprawą dorosłych, a Kościół nie jest bezdzietną rodziną. Czytamy w tekście, że do Jezusa przynoszono dzieci. Jest to greckie słowo brefos, które oznacza niemowlęta. Przynoszono dzieci, więc z założenia były to dzieci, które nie były w stanie same przyjść do Jezusa. To były małe dzieci, to były niemowlęta. Rodzice, czy ci, którzy przynosili, prawdopodobnie to byli rodzice, chcieli, żeby Jezus ich dotknął. Nie czytamy, że chodziło tutaj o chore dzieci, nie chodziło o to, żeby Jezus ich dotknął, aby wyzdrowiały. Chodziło raczej o dotyk błogosławieństwa, a więc przychylność, życzliwość Chrystusa względem nich. W Ewangelii Mateusza, w tym paralelnym tekście, który opowiada tą samą historię, tylko z perspektywy Mateusza, czytamy, że Pan Jezus włożył na nie ręce i modlił się. A u Marka czytamy, to dzisiaj też było na czytaniach, że Jezus brał je w ramiona, błogosławił, kładąc na nie ręce. W Biblii to właśnie to błogosławienie z nakładaniem rąk występuje dość często. W taki sposób Izaak błogosławił Jakuba, w taki sposób Jakub błogosławił swoich synów, kładąc na nich ręce, wypowiadając słowo błogosławieństwa. To jest częsta sytuacja, o której czytamy w Piśmie Świętym. To też oznacza, że my w taki sposób również powinniśmy błogosławić innym. Dzisiaj w taki sposób błogosławiliśmy Juriego, Alonę, błogosławiliśmy Nastię, Tymka, ale powinniśmy wzajemnie błogosławić się, powinniśmy tak błogosławić nasze dzieci w naszych domach. I to, co się stało, spowodowało gwałtowną reakcję uczniów. Przychodzą jacyś ludzie z dziećmi na rękach do Pana Jezusa, aby ich dotknął. Uczniowie są oburzeni i to była typowa dla nich reakcja. Czytamy, że gromili ich. Tak? Nie absorbujcie mistrza jakimiś nieistotnymi rzeczami. Nie absorbujcie mistrza nieistotnymi stworzeniami, jakimi są niemowlęta. Przecież to jest Mesjasz, to jest Rabbi. On ma czas tylko dla dorosłych, ma czas tylko na wykłady teologiczne, na głębokie przypowieści. On jest dla nas dostępny, dla apostołów, może tam chorym jeszcze niekiedy coś pomoże. Ale przestańcie zatrzymywać i absorbować naszego mistrza jakimiś głupotkami. To była postawa uczniów. Ale reakcja Jezusa komunikuje bardzo wiele na temat tego, jaki jest Boży stosunek do niemowląt, do dzieci i jaki jest Boży stosunek do tych, którzy odsuwają dzieci od obecności Zbawiciela. Pan Jezus napomina nie tych, którzy przynieśli dzieci, nie mówi do nich: przestańcie, dajcie im spokój. Nie napomina tych, którzy przynieśli dzieci, nie napomina samych dzieci, napomina uczniów, którzy odsuwali dzieci sprzed Jego oblicza. Ktoś powie: no dobrze. Ale dlaczego ten urywek akurat cytujemy, przywołujemy podczas chrztu Nasti czy Tymka? Przecież to jest opis błogosławieństwa, a nie chrztu. Przecież Jezus ich nie ochrzcił, więc niektórzy dochodzą do wniosku, że nie powinniśmy chrzcić dzieci. I owszem, Jezus ich nie ochrzcił, ale zauważcie, że Jezus nie ochrzcił również ich rodziców. Jezus nie ochrzcił nikogo. Jezus nie przyszedł chrzcić. Jeżeli ktoś chce używać tego argumentu przeciwko chrzczeniu niemowląt, powinien równie dobrze używać każdego innego urywka, kiedy Jezus błogosławi czy modli się o kogoś przeciwko chrzczeniu dorosłych. Jezus nie przyszedł po to, żeby chrzcić. Dlatego owszem, w tym urywku nie ma wody, ale są dzieci, jest Jezus i jest oznajmiony stosunek Jezusa do dzieci. I kiedy zobaczymy, jaki jest Boży stosunek do tych najmniejszych, to zauważymy, że Jezus stawia tych najmniejszych jako wzór wiary wobec dorosłych, a nie odwrotnie. Jezus przywołał je, że pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego, jak dzieci, nie wejdzie do niego. Jezus nie mówi, że te dzieci, te niemowlęta w przyszłości kiedyś tam dorosną i pojadą na jakiś obóz ewangelizacyjny do Babilonu czy do Rzymu i tam podejmą decyzję o przyjęciu Boga do serca. On nie mówi, że te dzieci w przyszłości może będą obywatelami Królestwa Bożego. Mówi, że są nimi obecnie. Do nich należy. Nie będzie należało. Do nich należy Królestwo Boże. Czyli powodem, dla którego Jezus strofuje uczniów, jest to, że do dzieci, i to zobaczcie, do jakich dzieci? Do niemowląt, które zostały przyniesione do Jezusa, należy Królestwo Boże. I teraz, dlaczego Pan Jezus mówi w taki sposób? Dlaczego w taki sposób mówi o niemowlętach? Nie dlatego, że wierzy w ich bezgrzeszność. To nie jest tak, że chrzcimy małe dzieci, bo są takie słodziutkie, takie różowiutkie, takie kochane, takie po prostu bezgrzeszne. Powodem nie jest sentymentalne podejście Jezusa do dzieci. Nie chodzi o dzieciocentryzm. Nie chodzi o teraz zakładanie, nie wiem, są takie pomysły, zakładanie kościołów dziecięcych. Jezus powiedział w taki sposób o dzieciach, że do nich należy Królestwo Boże, ponieważ ich wiara jest wiarą wzorcową. Może to nie jest dojrzałość wzorcowa, ale jest to z pewnością wiara szczera. Pan Jezus nie stawia dzieci jako wzór dla dorosłych w tym, jak te dzieci myślą, jak te dzieci płaczą, jak wyglądają i tak dalej. Nie, są wzorem w tej rzeczy, jak okazują zaufanie. I teraz to nas prowadzi do pytania o naturę wiary, tak? To czym jest w takim razie wiara? Jaką wiarę może mieć małe dziecko? No według Jezusa taką, którą mamy naśladować. Biskup anglikański N.T. Wright powiedział, że wiara jest jak picie mleka z piersi matki. Jest jak spoglądanie w twarz i oczy mamy przez leżące niemowlę. Wiara jest kwestią więzi i spolegliwości, a nie funkcją umysłu. Gdyby była funkcją umysłu, to tylko ci o określonym IQ i rozwiniętej przysadce mózgowej mogliby być w niebie, mogliby być w kościele. Mama ma więź z dzieckiem od najwcześniejszych chwil jego życia. I czasami zobaczcie, że dorośli rodzice, wierzący rodzice mówią dzieciom: słuchaj, musisz stać się jak my, musisz rozumieć jak my i dopiero kiedy staniesz się jak my dorośli, gdy twoja wiara będzie dojrzała, będziesz umiał odpowiedzieć na nasze pytania, wtedy uznamy cię za wierzącego, wtedy cię chrzcimy i wtedy przyjmiemy cię do kościoła. Zobaczcie, że to nie jest coś, o czym mówił Jezus. Jest dokładnie odwrotnie. Najpierw chrzcimy, a potem wychowujemy. Proces uczniostwa, według tego, co Jezus mówił w Wielkim Posłannictwie w Ewangelii Mateusza 28, proces uczniostwa zaczyna się od chrztu, a następnie mamy posłuszeństwo przykazaniom. Idźcie na cały świat, mówi Pan Jezus, czyńcie uczniami wszystkie narody. I teraz mówi, w jaki sposób? Jaki jest przepis na uczniostwo? Chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to jest pierwszy krok, a później ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Najpierw chrzest, potem posłuszeństwo. Zobaczcie, najpierw było przejście przez Morze Czerwone, chrzest w Mojżesza, a później był dekalog. To jest kolejność. Najpierw woda, potem posłuszeństwo. Nie wychowujemy małych faryzeuszy, bo chcemy, żeby postępowały moralnie, tak? Moralnie się zachowuj, tutaj szanuj rodziców, nie kłam, ty. I to wszystko oddzielamy od kontekstu wiary i ich więzi z Jezusem. Nie, więź z Jezusem jest kontekstem ich posłuszeństwa. Mówimy, nie kłam, szanuj mamę, tatę. Dlaczego? bo jesteś dzieckiem Bożym. Bo chrześcijanin nie kłamie, bo chrześcijanin powinien szanować rodziców, chrześcijanin powinien przestrzegać przykazań. Czyli punkt jest taki, nie chrzcimy niewierzących. Pan Jezus nie mówił o przynoszonych do Niego dzieciach, przyszli wierzący, przyszli uczestnicy Królestwa Bożego. To nie jest tak, że mamy tak zwany chrzest wiary w kontrze do chrztu niemowląt. Każdy chrzest niemowląt, każdy chrzest jest chrztem wiary. Każdy chrzest niemowląt jest chrztem, dzisiaj nie mieliśmy chrztu niemowląt, mieliśmy chrzest dzieci. I to był chrzest wiary. To był chrzest wiary w Boże obietnice i chrzest wiary samych dzieci. Chrzest dzieci jest chrztem uczestników Królestwa, jest chrztem wierzących, świętych, tak jak opisuje ich apostoł Paweł w liście do Kolosan czy w liście do Efezjan, kiedy czytamy w nagłówku, do świętych i wierzących braci w Efezie. I w 5 rozdziale wymienia adresatów. Rodzice, żony, mężowie, dzieci. No dobrze, jaką wiarę mogą mieć dzieci? Co Biblia mówi na temat wiary dzieci? Psalm 22, werset 10. Tyś mnie wydobył z łona, mówi psalmista, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia, ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. To określenie, że jesteś Bogiem moim, to nie chodzi jedynie o to, że a ty mnie stworzyłeś. Będę Bogiem twoim i twoich dzieci, mówi Bóg do Abrahama, co oznacza więź. Więź Boga z wierzącymi. I o tej więzi, tej zbawczej więzi mówi Dawid w psalmie. Nie tylko, że Bóg mnie stworzył i super. Nie, jesteś Bogiem moim od łona matki mojej, co znaczy, że jesteś mi bliski. Ja jestem Tobie bliski. Podobne słowa w psalmie 71 mamy. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. Tyś był podporą moją od urodzenia. Tyś pomocą moją od łona matki mojej. O Tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. Dawid znał obietnicę przymierza wobec Abrahama i jego potomstwa. Znał Boże zapewnienia o łasce do 1000 pokoleń. Dlatego modlił się słowami, które wyrażają zaufanie wobec Boga od łona matki mojej. I zobaczcie, że on tego nie napisał jako jakieś odosobnione doświadczenie samego Dawida. Że ja tak mam po prostu. Nie, on napisał ten psalm, żebyśmy wspólnie, jako Boża wspólnota wraz z dziećmi mogli dołączyć. Boże, Tyś Bogiem moim od łona matki mojej. Psalmy to natchniony śpiewnik Kościoła, a nie starożytnej religii, która przeminęła wraz z przyjściem Jezusa. Psalm 8. Panie władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi, Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić mściciela. Z ust dzieci i niemowląt Bóg odbiera sobie chwałę. Również tych niekiedy płaczących gdzieś z tyłu sali. Żona Twoja będzie jak owocująca winnica, psalm 28, śpiewaliśmy go dzisiaj. W obrębie zagrody Twojej, dzieci Twoje jak sadzonki oliwne dokoła stołu Twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który boi się Pana. Czyli dzieci przymierza są jak sadzonki dookoła stołu, a rodzice są jak ogrodnicy. Nasze dzieci to nie są chwasty, które w przyszłości mają stać się jakimś innym rodzajem roślin. Są jak sadzonki. Młode roślinki są gatunkiem roślin, które mają być uprawiane, pielęgnowane, aby w przyszłości zakwitły ku większej chwale. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Dzieci Bożego Ludu są wojownikami Bożej Armii. Dzieci Bożego Ludu nie są żołnierzami armii wroga, które stacjonują w naszym domu. Są przyrównane do broni wojownika, są niczym strzały, które będą zdobywały bramy nieprzyjaciół. Są po naszej stronie, nie po stronie wroga, diabła. W Nowym Testamencie mamy opis reakcji Jana Chrzciciela, który czytamy, że z radością zareagował jeszcze w łonie Elżbiety na pozdrowienie Marii, był jeszcze w łonie Elżbiety. Zgodnie ze wcześniejszym zapewnieniem anioła, Jan czytamy, że był napełniony Duchem Świętym jeszcze przed urodzeniem. I teraz nie mówię, że to jest norma, która dotyczy wszystkich dzieci, ale mówię o tym, że tak Bóg też działa. To jest możliwe. Dla Boga to nie jest żaden problem. Wiek dzieci, czy są po tej stronie brzucha, czy po tamtej stronie brzucha. Dla Ducha Świętego to żaden problem. Pamiętajcie, jeżeli dziecko nie ma wiary, nie jest zbawione. Jeżeli dziecko uważa, jeżeli ktoś uważa, że dziecko jest niewierzące, nie módl się Ojcze Nasz. Modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą ucznia, dziecka Bożego. Jeżeli uważasz, że dziecko nie ma wiary, nie módl się z nim Ojcze Nasz, zapewniając je, że Bóg jest jego Ojcem. Jeżeli dziecko nie ma wiary, nie śpiewaj z nim pieśni Jezus zbawił mnie. Jeżeli dziecko nie ma wiary, nie wymagaj od niego posłuszeństwa przykazaniom, dlatego że tylko Ewangelia i Duch Święty uzdolniają do posłuszeństwa przykazaniom. Łaska poprzedza posłuszeństwo. Czyli Alona i Juri to nasi duzi bracia w wierze, a Tymek i Nastia to nasi mniejsi bracia w wierze, bracia i siostry w wierze. Każde z nich ma wzrastać i dojrzewać w wierze, nadziei i miłości, adekwatnie do wieku i miejsca, w którym jest, z którego Pan Bóg powołał ich. Ale nie mówimy, że chrześcijaństwo to jest religia dozwolona od lat 18. Nie mówimy, że Kościół to bezdzietna rodzina, że dzieci owszem są ciałami pośród nas, ale są tutaj jedynie sympatykami, a nie domownikami. I te urywki, które cytowaliśmy, pokazują, że wiara w biblijnej definicji to nie jest, tak jak mówiłem, kwestia odpowiedniego intelektu, IQ, to kwestia więzi. I teraz pomyślmy, czy dziecko może mieć więź z Bogiem? No, oczywiście. Biblia jest tu jednoznaczna. Oczywiście, że może. Co świadczy o tym, że ktoś ma więź z drugą osobą? No, świadczą o tym takie rzeczy jak komunikacja, dotyk, ton głosu, fizyczna bliskość. I teraz, jak te rzeczy mogą występować w relacji Boga z dziećmi? Zanim na to pytanie odpowiemy, to zadaj sobie takie pytanie. Jak te rzeczy mogą wyglądać w relacji rodzic-dziecko, rodzic-niemowlę? Czy jest relacja, więź między rodzicem a niemowlakiem? No oczywiście, że jest. To, że niemowlak nie jest w stanie powiedzieć kocham cię, mamo, nie oznacza, że tutaj żadnej więzi nie ma. Każdy odpowiedzialny rodzic mówi do niemowlęcia. Nie dlatego, że niemowlę wszystko rozumie, nie dlatego, że dzieci wszystko rozumieją, nawet to, co mówię na kazania. Są na nabożeństwie z nami, ale nie dlatego, że wszystko rozumieją. Rodzic mówi do małego dziecka nie dlatego, że małe dziecko wszystko rozumie, ale dlatego, że chce, aby rozumiało, aby uczyło się słów, ale też dlatego, że komunikacja buduje więź. Takie rzeczy jak ton głosu, uśmiech, śpiew, to jest coś, co buduje więzi, chociażby między rodzicem a małym dzieckiem. Każdy rodzic chce nosić, przytulać swoje dziecko. Nie znam takiego, który mówi, że to nie ma znaczenia, to nie, po co, ale po co? Przecież to nieświadomy niemowlak. Po co mówić do tych niemowlaków? Po co nosić niemowlaki? Po co śpiewać niemowlakom? Po co przytulać je? Po co je głaskać, karmić, przynosić do kościoła? One są nieświadome, one nic nie kumają. Po co to wszystko? Rodzic, który tak mówi, to patologia. To wkrótce zajęłoby się nim w naszym kraju rzecznik praw dziecka, gdyby rodzic tak traktował niemowlęta. I zobaczcie, to jest dobry przykład, który pokazuje, jaki jest Boży stosunek do dzieci. To samo mówimy, kiedy myślimy o relacji Boga z nami i z naszymi dziećmi. Kiedy Bóg wymawia nad dziećmi słowa błogosławieństwa, kiedy poprzez słowa Chrzciciela wypowiada trynitarną formułę, ja cię chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, zgodnie z nakazem Jezusa, to Bóg oznajmia w ten sposób, że odtąd jesteś małym uczniem Jezusa, co nie jest bez znaczenia. Tak jak nie jest bez znaczenia to, czy małe dziecko otrzyma imię, nie jest bez znaczenia to, czy otrzyma nazwisko swoich rodziców, Owszem, małe dziecko jeszcze nie rozumie znaczenia tego, ale nikt nie mówi, że to bez sensu, że tą małą dziewczynkę, gdy była malutka, no, Alona i Yuri nazwali Anastazja. To bez sensu, przecież ona jeszcze wtedy nic nie rozumiała. Jeszcze Mucharow? Niektórzy, no niech sama wybierze nazwisko, płeć, kolor oczu, kolor skóry, wszystko inne. Tak działa ten świat w swoim buncie. Niektórzy by chcieli, żeby tak działał, no, właściwie działa, źle powiedziałem, nie działa, bo tak się nie da działać. Dlaczego się tak nie da działać? Bo Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy Jego stworzeniami. I owszem, Bóg nie komunikuje się z nami, tak jak my komunikujemy się z ludźmi, w tym sensie, że Bóg nie ma ciała, Bóg nie chodzi z nami trzymając nas za rękę, nie chodzi na randki, nie chodzi z nami na kawę, ale komunikuje się z nami i buduje z nami więź poprzez widzialne środki i sposoby. Poprzez sakramenty, poprzez głoszone Słowo Boże, poprzez wspólnotę Kościoła, poprzez słowo błogosławieństwa. Tak, chrzest, który dzisiaj mieliśmy, to jest sposób zapewnienia, że dzieci również są częścią Bożej rodziny, że należą do Niego, że są objęte Bożymi obietnicami. To nie jest tak, że my możemy mieć więź, że my dorośli możemy mieć więź z dziećmi, ale Bóg nie. No bo dzieci są nieświadome. Odpowiedź brzmi, no nie są nieświadome. Jak można mówić, że niemowlę jest nieświadome? Że dziecko jest nieświadome? Nie są nieświadome. Żyją, oddychają, ruszają się, płaczą, słyszą, widzą. Owszem, nie rozumieją wszystkiego, tak jak wielu dorosłych nie rozumie wszystkiego, ale po to właśnie do nich mówimy, żeby rozumiały. I to samo czyni Bóg. Mówi do nich poprzez chrzest, poprzez Wieczerzę Pańską, poprzez Boże Słowo, żeby rozumiały, kim są, kim jest Chrystus, żeby wzrastały w wierze i poznaniu. Czyli nie chrzcimy dzieci jako niewinnych, bezgrzesznych, nie chrzcimy ich jako takie tabula rasa, jako białe karty. Chrzcimy je, ponieważ są grzeszne, ale Bóg objął je swoją łaską, dlatego że jest Bogiem naszym i naszych dzieci. Owszem, małe dzieci nie są w stanie wyznać wiary, kiedy mówimy o niemowlętach na przykład. Ale znów to pytanie, no to skąd wiemy, jaki jest Boży stosunek do nich, skoro one nie są w stanie wszystkiego zakomunikować? No odpowiedź jest taka, wiemy to, ponieważ choć one, nie, jak są małe, nie są w stanie mówić, to Bóg jest w stanie mówić. Bóg mówi, ustanowię przymierze między mną a tobą, mówi do Abrahama, i potomkami twoimi, po tobie, według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. To jest przymierze, którym jesteśmy my objęci poprzez Chrystusa. Jesteśmy potomstwem Abrahama. Obietnice Abrahamowe przeszły na nas poprzez Chrystusa. A obietnica jest taka, będę Bogiem twoim i potomstwa twego. W Nowym Testamencie echo tych słów mamy w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy apostoł Piotr głosi kazanie i mówi do Żydów, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych. Powtarza dokładnie to, co Bóg mówi Abrahamowi. Obietnica jest dla was i dla dzieci waszych, ale jeszcze dla wszystkich, którzy są z dala, ile ich Pan Bóg powoła. Czyli zasada wy i wasze dzieci zostaje, mówi Piotr, ale obietnica poszerza się na wszystkie narody, narody pogan również. Anglikański biskup już nieżyjący, Charles Ryle, napisał, że ten urywek, który dzisiaj czytaliśmy o Jezusie, który błogosławi dzieci, nakłada na nie ręce, poucza, jak wiele osób postępuje lekceważąco z dziećmi w kwestii dobra ich dusz i zbawienia. I zadaje retoryczne pytania. Jaka może być korzyść dla dziecka, że przyniesie je do Jezusa? Jaka korzyść, że będzie w kościele na nabożeństwie? Jaka korzyść z chrztu? Tak może powiedzieć, no, jaka korzyść z Bożych darów? Niewiara mówi, no nie ma żadnych. Natomiast wiara odpowiada, polegaj na Bożych obietnicach. Polegaj na Bożym Słowie, chodź w wierze, a nie w widzeniu. Ryle dodaje jeszcze, jeżeli żydowskie dzieci nie były zbyt młode, by być obrzezane w okresie Starego Testamentu, trudno byłoby zrozumieć, dlaczego chrześcijańskie dzieci byłyby za młode, żeby zostać ochrzczone w czasach Ewangelii. Bez wątpienia, to cały czas jego słowa, bez wątpienia tysiące dzieci nie czerpią żadnych korzyści z chrztu, ale obowiązek chrztu pozostaje. Umysły młodych dzieci nie są niezdolne do przyjęcia pojęć religijnych. Gotowość, z jaką ich umysły przyjmują naukę Ewangelii, a ich sumienia odpowiadają na nią, jest faktem dobrze znanym wszystkim, którzy mają do czynienia z nauczaniem dzieci. I teraz ciekawe stwierdzenie na koniec. Przypuszczenie, że Chrystus przyjmie je do swojego uwielbionego Kościoła w przyszłości, że Jezus przyjmie dzieci do uwielbionego Kościoła, że będą z Nim w niebie, i utrzymywanie zarazem, że nie chciałby, aby należały do ziemskiego Kościoła, jest niekonsekwencją, której nie sposób wytłumaczyć. Podsumowując. Urywek mówi o pozycji dzieci przed Bogiem. Chrzest jest wyrazem powiedzenia amen, Panie Jezu. Wierzę, że Królestwo Boże należy do tych najmniejszych, do dzieci również. I pytanie do Ciebie. Jak w związku z tym traktujesz swoje dzieci i dzieci w Kościele? Stosunek Pana Jezusa do dzieci ukazuje, że powinniśmy je traktować jako mniejszych braci i siostry w wierze. I wszystko to, co jesteś winny innym braciom i siostrom w Kościele, takie rzeczy jak troska, zainteresowanie, życzliwość, zachęta i tak dalej, to wszystko jesteś winien dzieciom w Kościele. To, jak masz traktować braci w Kościele, odnosi się też do dzieci w Kościele. Czyli miej usposobienie Jezusa nie tylko w podejściu do Nasti czy Tymka, nie tylko wobec swoich dzieci, ale wobec wszystkich dzieci w Kościele. Dla Pana Jezusa ten czas z dziećmi, błogosławieństwo nad dziećmi, to nie był czas stracony, który mógłby przeznaczyć na rozmowy z ich rodzicami. Teraz pomyśl, jak jest z Tobą i Twoim zainteresowaniem dziećmi. Czy dzieci w Kościele, nie mówię o Twoich dzieciach, mówię o dzieciach w Kościele, czy dzieci w Kościele widzą w Tobie zachętę? Bardziej podstawowe pytanie. Czy znasz z imienia dzieci w Kościele? Czy jesteś w stanie powiedzieć, jak kto ma na imię? Czy witasz albo żegnasz się z nimi? Kiedy okazałeś im życzliwość, porozmawiałeś, zapytałeś o naukę, szkołę, hobby i tak dalej. Nie pytam, kiedy porozmawiałeś z ich rodzicami, tak? Jak tam idzie w szkole Maksiowi i tak dalej. Pytam, czy komunikujesz się z dziećmi? Tak? One są w stanie rozmawiać, one nie są nieświadome. Czy mogą o tobie powiedzieć, że wujek albo ciocia są dla nich zachętą w wierze, że ciocia lub wujek widzę, że mnie lubi, że zawsze okazuje jakąś życzliwe zainteresowanie? Jeżeli wyznajesz, że dzieci są częścią Kościoła, tak, wierzymy, że dzieci są częścią Kościoła, ale nie okazujesz tego, że są częścią Kościoła, to twoja wiara jest martwa. To jest wiara na papierze. Wiara w westminsterskim wyznaniu wiary. Kolejne zastosowanie. Módl się imiennie o dzieci. Jezus nie zaniedbywał dzieci. Nie czekamy do jakiegoś wieku dojrzałości, aby mogły być naszymi braćmi. Jezus nadal troszczy się o dzieci, nadal nie lubi, kiedy ktoś przeszkadza im w przyjściu do Niego. Dalej mu się to nie podoba. Pan Jezus dotykał i błogosławił dzieci. Oczywiście są różne rodzaje, wiemy to, są różne rodzaje dotyku. To jest obecnie bardzo w naszej kulturze bardzo wrażliwy temat bliskości, dotyku, fizycznej bliskości. Ale nadużycia w tym względzie nie powinny nas powstrzymywać przed biblijnym stosowaniem tego, co dobre. Nawet jeżeli nie doświadczałeś fizycznej bliskości rodziców, przytulenia, uścisku, objęcia, nie odbierajmy tego naszym dzieciom. Jest coś takiego jak dotyk błogosławieństwa. Jest coś takiego jak ciepły, przyjazny uścisk, powitanie, pożegnanie. No, dorośli czasami to praktykują, tak zwanego misia. Nie mówię, że wobec dzieci masz to robić, ale chodzi o to, chociaż można, ale mówię o tym, żebyśmy nie szczędzili też, szczególnie jako rodzice, dotyku błogosławieństwa wobec dzieci. Tak, zastosowaniem tego urywka nie jest to, że tam raz w życiu przyniesiemy dziecko do pastora, do kościoła, żeby pastor je dotknął i błogosławił. Powinniśmy błogosławić dzieci regularnie, szczególnie rodzice. Nie tylko módlcie się o dzieci, nie tylko módl się z dziećmi, ale też błogosławmy je. Kładzenie rąk jest też taką formą błogosławieństwa. Niech ci Bóg błogosławi i da dobry sen na przykład. Czasami coś takiego wypowiadam. Dzisiaj cieszymy się z rodziną Mucharowów. Niech wam Bóg szczodrze, obficie błogosławi całej waszej rodzinie, Nasti, Tymkowi. Cieszymy się, że też Bóg otworzył wam drzwi, byście mogli mieszkać, pracować w okolicach Trójmiasta, żebyście mogli być też częścią naszej wspólnoty. Także kończąc, życzę wam w imieniu całego naszego Kościoła tej Bożej roztropności, mądrości, wychowaniu dzieci również, bogactwa Jego łask w tym nowym rozdziale waszego życia. Pomódlmy się. Panie, Ty dajesz nam Twoje słowo, abyśmy nie zbłądzili, abyśmy nie popadli w jakieś oszustwo, kłamstwo czy błąd. Panie, wyznajemy, że znać Ciebie to życie wieczne, a poznajemy Ciebie właśnie objawiającego się w Twoim słowie. Dziękujemy Ci za więź, którą mamy z Tobą dzięki działaniu Twojego Ducha. Dziękujemy Ci za też widzialne środki, formy, poprzez które, Panie, zapewniasz nas, że należymy do Ciebie, że Twój Syn umarł za nas, że Ty nas zachowasz aż do końca. Ugruntuj nas, Panie Boże, w wierze, w swoim słowie. Pomóż nam pamiętać o Twoich obietnicach, żyć nimi i kochać Ciebie nade wszystko. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.